Dziś, dzień po wyborach w Rosji, sporo o tym niezwykle interesującym z wielu perspektyw wydarzeniu i procesie, ale także o tragicznej w skutkach strzelaninie na uczelni w Permie. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Czytamy po rosyjsku z tygodnia 37 roku 2021. Cześć Marcinie. Jest 20 września, rok 2021 i zaczynamy nasze kolejne spotkanie. Można powiedzieć, że powyborcze, jeśli chodzi o proces, który w Rosji właściwie się dzisiaj dokańcza.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ja zacznę i zacznę od tego, co jest absolutnie oczywiste w takim dniu jak dzisiaj, czyli w pierwszym dniu po zakończeniu wyborów. Przypomnijmy, że mówimy o wyborach parlamentarnych, czyli wyborach przede wszystkim do Dumy Państwowej, ale także o wyborach w części regionów Federacji Rosyjskiej, wyborach samorządowych. I przejdę tutaj od razu do tego, że zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami po podliczeniu głosów z 99% komisji wyborczych okazało się, że Jedynaja Rosja zdobyła największą liczbę tych głosów. Przypomnę, Jedynaja Rosja to jest coś, co określilibyśmy jako partia władzy, to jest ta partia związana z postacią Władimira Putina, czyli bez zaskoczeń partia władzy zdobyła 49% i 83 setne, tak jak mówię, po podliczeniu 99% głosów.
Więc jeśli ci mogę przerwać, to zwyciężyłeś bez wątpienia i bezapelacyjnie nasz ubiegłotygodniowy konkurs, który zaproponowałeś, w typowanie wyników. Pamiętasz, powiedziałeś, że spróbujmy wytypować wynik zwycięskiej partii. I ja przygotowałem się na tą chwilę. Gratulacje, oklaski właśnie wjeżdżają. Marcin oszacował w ubiegłym tygodniu, że Jedyna Rosja, właśnie ta konkretna partia, bo o tym mówiliśmy, uzyska wynik między 53 a 54%. Ja strzelałem dużo wyżej, 57 do 58%. Zatem najbliższy wyniku, no wydaje się rzeczywiście, że już formalnie niemalże potwierdzonego był Marcin. Gratuluję ci tej intuicji.
Dziękuję pięknie, choć oczywiście tutaj bardzo możliwe, że ktoś z Państwa był jeszcze bliżej. Bardzo blisko były też sondaże przedwyborcze, bo wszystkie te partie, które przekroczyły próg wyborczy, to są te same partie, które oficjalne sondaże publikowane na portalu Rosyjskaja Gazeta się pokrywają z tymi wynikami, które są już praktycznie oficjalne. Drugą partią, która wejdzie do parlamentu, będzie KPRF, czyli Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, 18,94%, a potem LDPR, czyli Partia Liberalno-Demokratyczna, chociaż ta nazwa niewiele ma wspólnego tak naprawdę z profilem tej partii. Przypomnijmy, jej liderem jest Władimir Wolfowicz Żyrinowski. Później mamy Partię Sprawiedliwa Rosja, Patrioty za Prawdę, 7,47% i partia Nowa, Nowy Ludzi, 5,33%. Przy czym trzeba tutaj powiedzieć, że ordynacja wyborcza w Federacji Rosyjskiej jest, można by powiedzieć, hybrydowa, mieszana, bo część okręgów wyborczych to są okręgi, w których głosuje się na listy partyjne, natomiast część to są okręgi jednomandatowe, w których się głosuje na konkretnego kandydata i kto ma najwięcej głosów, to tylko jeden kandydat z takiego okręgu przechodzi. I tutaj Jedynaja Rosja w tego typu okręgach wyborczych zdobyła aż 88% dostępnych w takich miejscach mandatów, czyli 199 miejsc w Dumie Państwowej. KPRF, czyli komuniści, 4% takich okręgów zdobyła, czyli 9 miejsc. Sprawiedliwa Rosja 8 miejsc, LDPR 2 miejsca, Partia Rodina, Partia Rosta, Grażdanska Platforma po jednym miejscu i jeszcze udało się zdobyć miejsca w parlamencie 5 osobom bezpartyjnym. Frekwencja wyborcza tutaj wyniosła w Rosji 51 ponad 1%, 51,68%, co zostało skomentowane między innymi przez panią, która kieruje Centralną Komisją Wyborczą, Ellę Panfiłową. Skomentowano w taki sposób, że nikt się nie spodziewał tak dobrej frekwencji w tych wyborach. Czyli władza jest zadowolona z tego, jak wielu obywateli zdecydowało się zagłosować. I tutaj jeszcze są dwie informacje dotyczące wyborów regionalnych, dwie ciekawe informacje. Pierwsza jest taka, że w Chabarowsku zwyciężył Michał Dziegtyaryov. To jest człowiek, który zastąpił na stanowisku gubernatora kraju chabarowskiego Siergieja Furgala z partii LDPR. Zresztą Michał Dziegtyaryov także jest z partii LDPR. Siergiej Furgal to była bardzo ciekawa postać, bardzo interesująca cała sytuacja, ponieważ to był polityk, który de facto został wybrany, można by powiedzieć, trochę przez przypadek. On miał wystąpić jako taki sparring partner miejscowego lidera, który miał, wydawało się, wygrać, ale jednak wygrał Furgal i to był człowiek, który wykazał się czymś absolutnie niesamowitym jak na rosyjską politykę, czyli był po prostu takim zwykłym ludzkim człowiekiem, który się przejmował, który, jak na przykład, to mi bardzo utkwiło w głowie, jak na przykład się dowiedział, że są dwa różne menu w szkolnej stołówce dla dzieci, które dopłacają, bo mogą, bo je stać i są bogatsze, i dla dzieci, które nie dopłacają, to na takim spotkaniu, gdzie urzędnicy raportowali mu różne problemy, to było nagrywane, ten człowiek był po prostu zszokowany tym, jak to wygląda. I on po prostu starał się coś z takimi drobnymi ludzkimi problemami w swoim regionie robić, a skończyło się to w taki sposób, że on został aresztowany na podstawie zarzutów związanych z morderstwami sprzed około 20 lat. Natomiast po tym człowieku, po Furgalu, został na to miejsce wysłany Michał Dziegtyaryov i teraz on oficjalnie już te wybory wygrał w kraju chabarowskim. To zostało, można by powiedzieć, przyklepane, to zastępstwo. Natomiast drugie zwycięstwo regionalne, które mnie bardzo zainteresowało, to były wybory w Czeczenii. I tutaj, proszę Państwa, Ramzan Kadyrow dostał 99,7% głosów. Powiem szczerze mówiąc, że to jest wynik, którego by się już chyba wstydził sam Łukaszenka. Takie wyniki się w naturze po prostu nie zdarzają i już ja jestem w stanie zrozumieć, że lider tego regionu, który trzyma go żelazną ręką od lat, byłby w stanie bez jakichś dodatkowych pomocy wygrać w tym regionie, bo może jest wystarczająco popularny, no, jak najbardziej, nie zdziwiłoby mnie to, ale 99,7% w demokratycznych wyborach to jest coś, co być może niewłaściwie, ale nie mieści mi się zwyczajnie w głowie.
Jeszcze dodajmy przy Kadyrowie, że tutaj niebagatelna jest również frekwencja wyborcza, bo to z tego, co ja wyszukałem, podaje to RBK, niemalże 94% uprawnionych do głosowania oddało właśnie swój głos na dotychczasowego szefa republiki. Tutaj, jeśli chodzi o taki dodatkowy komentarz wątku ostatniego, czyli właśnie tych regionalnych, gubernatorskich wyborów, było ich kilka i trzeba powiedzieć jasno, że dotychczasowi liderzy wygrali te wybory zgodnie z założeniami na pewno technologów politycznych Kremla. Tak to wygląda, bo szefowie regionów byli wybierani oprócz Czeczenii i kraju chabarowskiego, o czym mówiłeś, w Mordowii, w Tywie, w obwodzie pędzeńskim, białogorodzkim, twerskim, tulskim, ulianowskim. Były także dodatkowe takie pierwsze etapowe wybory w Karaczaju-Czerkiesji, Dagestanii i Północnej Osetii. Tam szefów regionów wybiorą dopiero miejscowe parlamenty. One zostały tutaj wtedy w tych wyborach ukonstytuowane. I poram za nie Kadyrowie w tym rankingu popularności, tak chyba byśmy mogli powiedzieć, w Tuwie Władysław Chowałyk uzyskał niemalże 90% poparcia przy frekwencji 77%. Dalej mamy Aleksieja Dziumina w obwodzie tulskim, 83% poparcia, Aleksiej Ruskich w ulianowskim regionie, 83% poparcia. Dalej mamy Artioma Zdunowa, Wiaczesława Gładkowa, już dużo, dużo mniej, bo to 70 raptem, mówię o procentach. I ciekawostką jest jednak rzeczywiście to zwycięstwo Michaiła Dziegciariowa w kraju chabarowskim. Ta kampania była dosyć interesująca również z tego punktu widzenia, że na to stanowisko, pewnie mogłeś to też zaobserwować, jedna z partii, jakby to powiedzieć, zaprzyjaźnionych z Kremlem również, bez wątpienia, bo tak to wygląda we współczesnej Rosji. Mam na myśli Sprawiedliwą Rosję za prawdę. Wystawiła jako kandydatkę, co bardzo interesujące skądinąd, prezenterkę telewizyjną, panią Marinę Kim, i ona tam ubiegała się o to stanowisko niezwykle prestiżowe też. Tutaj komentatorzy, ci bardziej pogłębiający naturę tych wyborów, zastanawiali się, jaki jest cel tej kandydatury. Czy czasami nie chodziło właśnie, żeby otworzyć bramkę do zwycięstwa niespecjalnie przecież popularnemu i spełniają się mu obowiązki, bo takie przecież taką przejściową funkcję pełnił Dziegciariow, żeby otworzyć mu bramkę do tego strzału gola, czyli w jakimś sensie, z całym szacunkiem dla pani Mariny, skompromitować ideę polityczności tych wyborów. To znaczy, jeśli liczące się ugrupowania wystawiają osobę popularną, niewątpliwie bardzo popularną, ale zupełnie bez żadnego doświadczenia politycznego do tej pory, co też z drugiej strony nie wyklucza oczywiście możliwości kandydowania. Takie przypadki są przecież znane na całym świecie, że ktoś wreszcie po raz pierwszy wchodzi do polityki. Tylko że tutaj jednak ten posmak sztuczności przywiezienia kandydatki w walizce i pewnego rodzaju takiej specyficznej kampanii był chyba odczuwalny, i niektórzy specjaliści twierdzą, że to po prostu była gra jednak na właśnie zwycięstwo Dziegciariowa, co się rzeczywiście okazało prawdą. Z tym, że co też warto powiedzieć, jest tutaj wiele znaków zapytania, to nie jest oczywiście jedyny. Jak do tego mogło dojść, że w kilku przynajmniej przypadkach niespecjalnie popularni liderzy regionów po prostu zwyciężyli, można powiedzieć, w cuglach. To jest jednak kontekst pewnie szerszy całego tego procesu wyborczego, bo przypomnijmy Państwu i sobie w zasadzie, że mówimy o wielkim finale, grande finale. Te wybory formalne, czyli głosowanie, było trzydniowe od 17 do 19 września, ale de facto ta kampania i przygotowanie, podprowadzenie do finału trwało co najmniej od pół roku i w bardzo różnych kontekstach było prowadzone przez specjalistów na Kremlu, przede wszystkim przez media rosyjskie, te media, które jednak należą przede wszystkim są pod kontrolą rosyjskiego państwa, i ten proces się dopiero właśnie w tych trzech dniach skumulował. To były, jak powiedziałeś słusznie, wybory różnych szczebli i jak ktoś policzył, to wyszło na to, co interesujące, że jednostkowo było to 4400 indywidualnych kampanii w 85 regionach, co jest imponującą na pewno cyfrą. Ja chciałbym jeszcze tutaj dodać kilka takich słów organizacyjnych, jak to wszystko wyglądało, przypomnieć Państwu, mówię o tym finale właśnie trzydniowym, ale zanim bym to zrobił, to chciałbym jeszcze powiedzieć, bo natrafiłem, dużo słuchałem, oglądałem w tej sprawie w ostatnich dniach, co oczywiste, bo faktycznie rosyjska przestrzeń internetowa, medialna była wypełniona po brzegi kwestią wyborczą i bardzo interesująco przedstawiła tą kwestię w takiej rozmowie dla Nowej Gazety Jekaterina Michałowna Szulman, którą no, polecam co jakiś czas, może nieregularnie, bo może to nie jest jedyny wyznacznik prawdy, jeśli chodzi o ten kontekst, ale no, regularnie zaglądać, podglądać, podsłuchiwać, co ona ma do powiedzenia. Więc bardzo ciekawie opowiadały panie w takim podcaście na YouTubie o tym, jak wyglądała Duma właśnie odchodząca, ta siódmej kadencji i o tym, jakie są realne pełnomocnictwa deputowanych w kontekście no, politycznym, umocowania ich w systemie. Więc jeśli chodzi właśnie o tą kwestię historii, czyli tego, co najważniejszego zrobiła Duma odchodząca siódmej kadencji, to kilka takich ważnych punktów i to oczywiście sporo również zaniechań, ale ona zasłynęła przede wszystkim z takich oto kwestii, zdaniem ekspertów, jak po pierwsze prawo z roku 2017, czyli tak zwana renowacja Moskwy. To kwestia lokalna, która oparła się jednak o dużą, dużą dyskusję, szeroką dyskusję, także parlamentarną. Może jeszcze będziemy kiedyś mieli okazję wrócić do tego wątku, ale ta renowacja Moskwy to jest temat niezwykle gorący, czyli tak naprawdę chodzi o likwidację, niszczenie, wyburzanie budynków na rzecz, no właśnie pytanie na rzecz czego, tak? Jakiego rodzaju nowych inwestycji i dla kogo? Tak naprawdę, więc to jest duża sprawa. Druga, chyba największa faktycznie, to jest reforma emerytalna, niepopularna niezwykle społecznie, którą Duma siódmej kadencji przyjęła. Dalej mamy zmiany w prawie wyborczym. Ktoś policzył, zupełnie szokujące dla kogoś, kto być może nie ma takiej świadomości i tak dokładnie nie śledzi polityki rosyjskiej, że co wybory prawo wyborcze jest zmieniane, korygowane, dostosowywane do potrzeby chwili. Nie było dwóch pod rząd takich wyborów w Federacji Rosyjskiej w jej współczesnej historii, licząc od 1991 roku, żeby ordynacja wyborcza nie była zmieniana, co bardzo chyba istotne z punktu widzenia jakby nawyku politycznego, którym państwo obrasta. No oczywiście czwarty duży punkt, czym zajmowała się Duma, to jest zeszły rok zmiany w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, przeprowadzone gładko na rzecz inicjatora, czyli prezydenta Rosji. I co zarzuca się tamtej Dumie z ważnych rzeczy, które zwyczajowo z jednej strony były prowadzone, a z drugiej strony, no jakby to powiedzieć, oczekiwały na pewnego rodzaju refleksje ze strony parlamentarzystów, to jest prawo o przemocy domowej, które zostało zbagatelizowane przez tą kadencję odchodzącą i brak, co też ciekawostką może być, amnestii na 75-lecie zwycięstwa. Zwyczajowej amnestii, do której prawo ma właśnie Duma Państwowa. Zresztą jeszcze, jeśli pozwolisz, Marcinie, tutaj douzupełnię właśnie te pełnomocnictwa deputowanych, bo to prawda jest, że nie tylko my zresztą tak troszeczkę z przymrużeniem oka mówimy o tym, że no, strzelaliśmy, jeśli chodzi o wynik Jedinej Rosji. No prawda jest też taka, że jakby skumulować te wyniki partii, może nie bezpośrednio prezydenckich, ale jednak no, bardzo mocno sprzyjających wielu prezydenckim inicjatywom, no to wynik wyborczy, nazwijmy go wynikiem kremlowskim, jest no dużo ponad 60%. I wydaje się, że ta Duma w zasadzie w takim układzie no jest zupełnie powolna prezydenckiej woli, ale co ciekawe jednak deputowany i wydaje się, że jednak coś jest na rzeczy w tych wyborach, to może jeszcze o tym podyskutujemy za moment, że te wybory chyba nie poszły tak zupełnie precyzyjnie zgodnie z założeniami Kremla, bo jednak jest, ja obserwuję właśnie w tej przestrzeni medialnej sporo takiego specyficznego zamieszania. To zamieszanie także spowodowało w jakimś sensie elektroniczne głosowanie, o którym zaraz pewnie jeszcze porozmawiamy. Ale wracając do tych pełnomocnictw deputowanych, wyobraź sobie, też to słuchałem z wielkim zainteresowaniem. Jest bardzo dużo pełnomocnictw właśnie, czyli jakichś prerogatyw parlamentarzystów, z których oni w ogóle w zasadzie w Rosji ostatnimi czasy nie korzystają, a mogłyby w odpowiednim, że tak powiem, ujęciu i podejściu, no nieźle namieszać przynajmniej w przestrzeni medialnej. Więc wyobraź sobie, że deputowany każdej absolutnie partii z mandatem może wejść bez zapowiedzi do dowolnego więzienia w Rosji i sprawdzić, jak przetrzymywani są osadzeni. Po prostu puka, wchodzi, władze więzienne mają go obowiązek wpuścić. Właściwie może prowadzić wszędzie kontrolę bez zapowiedzi, w każdej rosyjskiej instytucji każdego szczebla. No, domyślasz się z całą pewnością i nasi słuchacze również, że taka możliwość kontroli poselskiej, jakbyśmy jej nie nazwali, no to jest gigantyczna broń w przekazie medialnym, taka propagandowa, bo być może nieskuteczna z punktu widzenia formalnego, ale jednak mogłaby parę rzeczy odsłonić albo uświadomić. Deputowany rosyjski, deputowany Dumy Federacji Rosyjskiej ma prawo priorytetowego przyjęcia w organach władzy państwowej. W każdym miejscu, bez kolejki i ma prawo do spotkań z wyborcami, co też jest oczywiście wykorzystywane umiarkowanie, raczej w okolicach wyborczych, ale jednak to też jest ciekawy instrument oddziaływania. Może także prosić o wydanie każdej informacji, która jest oczywiście dostępna prawnie, no i ma prawo do inicjatywy ustawodawczej, także solo, albo w kilka osób. Rzeczy, które są wymyślone, a nie złożone formalnie, no oczywiście nie istnieją, ale jak twierdzą eksperci, kiedy cokolwiek, co wymyśli taki deputowany, sformalizuje i złoży do tak zwanej laski marszałkowskiej, spikerskiej, byśmy powiedzieli, po rosyjsku, no to już musi nabrać jakiegoś trybu formalnego. Jest tu sporo ciekawostek, a ja chciałbym jeszcze właśnie wrócić do tych wyborów elektronicznych i żebyśmy może chwilę jeszcze o tym porozmawiali. Jakby dwa tematy jeszcze, które warto omówić w tej kwestii, to są właśnie te głosowania elektroniczne w kilku miejscach, tak zwane dystansowne elektronne głosowanie, DEG. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, o którym chyba fajnie byłoby jeszcze porozmawiać, to jest tak zwane mądre głosowanie, umne głosowanie. Wolę to tłumaczenie, jeśli byśmy mieli to tłumaczyć właśnie na słowo mądre niż inteligentne, bo spotykałem się też z tym określeniem inteligentne. Mądre albo roztropne, rozsądne wydaje mi się tutaj bardziej precyzyjne. No właśnie to elektroniczne głosowanie. Na pewno patrzyłeś na te specyficzne wyniki i długość ich ogłaszania, albo długość czasu oczekiwania na nie.
Na to też patrzyłem, natomiast jeśli chodzi o umne głosowanie, to mnie szczerze mówiąc najbardziej zainteresowało to, w jaki dość agresywny sposób rosyjska władza walczyła i można by powiedzieć, że weszła w konflikt z gigantami technologicznymi w tej sprawie. To jest kolejny wątek, który tutaj myślę warto poruszyć, ale może najpierw dokończ o tych wynikach, a ja za chwilę może wspomnę o tym, jak pewna służba mundurowa weszła do siedziby firmy Google w Moskwie.
Tak jest. Jeśli chodzi o tą kwestię, słuchaj, z tym głosowaniem elektronicznym, to okazało się to największą chyba niespodzianką, także dla władz. I mnie się wydaje, jak patrzyłem na ten kontekst liczenia, zbierania głosów i jak twierdzą eksperci, korygowania ich, bo pierwszy dzień wyborów, zresztą ta próba generalna na kilka dni rozbitego głosowania miała już miejsce w zeszłym roku. Prawo zostało dostosowane, oczywiście tam względy covidowe, wtedy konstytucję przyjmowano w referendum, teraz już wybory. Okazało się, że skumulowane te takie, nazwijmy to, sterowane wybory, czyli tak zwani biudżetnicy byli zwożeni głównie w piątek do lokali wyborczych. Władza w tym roku wykorzystała wszystkie znane już wcześniej technologie i techniki, jakby to powiedzieć, pobrudzenia tych wyborów, mówiąc bardzo łagodnie, bo ja bym nawet stronił od takiego określenia jak fałszerstwo, bo ono przecież odbywa się na dużo wcześniejszych też etapach, tak naprawdę, tak już w procesie przekazu medialnego, więc brudzenie wyborów już takie bardzo ewidentne, to jest tak zwane wbrosy, czyli wrzuty dodatkowych kart już wcześniej zaznaczonych, karuzele, czyli podwożenie wielokrotne różnych ludzi. Okazało się, że to jeszcze, głosowanie na tak zwanych pieńkach wyjazdowe, tak się o nich mówiło, po części ograniczone zresztą, czyli takie jakby to powiedzieć, polowe urny wyborcze, do których w zasadzie, to oczywiście chodzi o regiony, w których trudno jest mieszkańcom dostać się do swojej komisji wyborczej. Więc to wszystko już było znane i mniej więcej wiadomo, jak działa. Ale właśnie to elektroniczne głosowanie no, przerosło chyba najśmielsze oczekiwania przede wszystkim w stolicy. I wydaje się, że właśnie ten pierwszy i drugi dzień, ja mam taką intuicję, takie przeczucie i tak wielu komentatorów, oczywiście z liberalnej strony, antyputinowskiej przede wszystkim strony tej sceny politycznej Rosji, mówiło, że to chyba było coś w rodzaju takiego zatwierdzenia sondażu wyborczego, czyli pierwszy i drugi dzień, zobaczenie jak wysoko mogą stać komuniści, jak daleko może pójść w zasadzie niepromowana w szerokim aspekcie partia Nowej Ludzi. To jest też ciekawostka oczywiście. Partia, która stworzona została z inicjatywy i za fundusze, no powszechnie to wiadomo, przyjaciół właściwie Władimira Putina i otoczenia Kremla. Z ciekawymi kandydaturami, ale dosyć takimi egzotycznymi jednak. I to wszystko pokazało, że dzisiaj do godziny 14:00, coś co wydawałoby się, mówiliśmy już też o tym, Marcinie, że Rosjanie wprowadzają to cyfrowe głosowanie, że w zasadzie coś, co wynikiem powinno się okazać natychmiastowym, na to czeka się najdłużej. To znaczy Moskwa zatrzymana. Taka ciekawostka też na marginesie tego kontekstu. Aleksiej Wenediktow, redaktor naczelny Radia Echa Moskwy, człowiek, który w jakimś sensie też odpowiada za opiniotwórczy wymiar funkcjonowania liberalnej inteligencji moskiewskiej i rosyjskiej, czyli człowiek, który prowadzi chyba najbardziej uwolnione spod wpływu Kremla, mimo że formalnie państwowe niemalże radio, Echo Moskwy, jako szef społecznego sztabu kontroli wyborów w Moskwie wydaje się osobą, nie kandydat przecież, a szef społecznego sztabu kontroli wyborów w Moskwie, jednym z tak najbardziej skompromitowanych ludzi w związku z tym wyborem cyfrowym, ponieważ no, okazało się, że tam absolutnie wszystkie wyniki można było ułożyć zgodnie z zamówieniem, które z całą pewnością szło od administracji kremlowskiej. To widać bardzo wyraźnie, kiedy też zestawia się to z właśnie tym mądrym, roztropnym głosowaniem, które proponował Nawalny. Już nie po raz pierwszy zresztą to przechodziło, no ale to jest inna kwestia. No w każdym razie to cyfrowe głosowanie online, już pomijam ten taki dosyć nawet zabawny, można byłoby pomyśleć, występ prezydenta Rosji Władimira Putina, który był sfilmowany jako osoba właśnie głosująca. Pomijam już tam ten zegarek, który został złapany, że to nie ta data, nie ten czas. No ale generalnie system, który wydawałby się mógłby być idealnym do poprowadzenia przejrzystych, jednoznacznych wyborów, okazał się być najbardziej podatny na manipulacje, mówiąc krótko.
Tego typu systemy faktycznie są dokładnie takie, jakie zazwyczaj, dokładnie takie, jakie chcą ich twórcy. Natomiast ja tutaj zapowiedziałem, że faktycznie, jeśli chodzi o projekt mądrego głosowania, to na początku września sąd arbitrażowy w Moskwie zdecydował, że ten znak towarowy nie może być wykorzystywany przez organizacje związane politycznie z Aleksiejem Nawalnym i co ciekawe ze względów formalnych tutaj on został uznany za niemożliwy do użycia głównie dlatego, że ten znak towarowy umnoje galasowanie został zarejestrowany przez producenta i handlarza wełną owczą z Dagestanu. W związku z czym zażądano od między innymi takich firm jak Yandex, Apple, Google, żeby usunąć to umnoje galasowanie z wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, a także ze sklepów z aplikacjami mobilnymi, bo wiemy, że to miało docelowo działać w ten sposób, że to właśnie aplikacja mobilna miała każdemu podpowiadać, każdemu głosującemu, na kogo w danym okręgu wyborczym nie głosować, a na kogo głosować, żeby właśnie mieć największe szanse, żeby kandydat od Jedynej Rosji nie wygrał. w związku z czym właśnie Apple i Google zostały, domagano się od Apple'a i Google'a, żeby oni te aplikacje usunęli, jednak oczywiście Apple i Google uznali, że czegoś takiego nie zrobią i w tym momencie, w zeszłym tygodniu, to nie była policja, to była służba tak zwanej sudiebnej pristawy, ale wyglądało to zewnętrznie zupełnie jak policja, umundurowani, uzbrojeni ludzie zapukali do biura firmy Google w Moskwie i dowiedzieli się od znajdującej się tam pracownicy, że nikogo, kto mógłby z nimi porozmawiać, tam na miejscu nie ma, bo pracują zdalnie, bo jest przecież pandemia. Więc przez telefon ci funkcjonariusze w tym biurze porozmawiali z adwokatem firmy, który stwierdził, że niczego nie jest w stanie dla nich zrobić i jeśli chcą cokolwiek uzyskać, to powinni się zwrócić do siedziby w Stanach Zjednoczonych. Także to jest bardzo ciekawy przykład, jak z jak dużymi graczami globalnymi Rosja nie boi się wejść w konflikt, żeby tylko powstrzymać samo istnienie, samą możliwość znalezienia przez Rosjan tego mądrego głosowania w swoich telefonach, w swoich przeglądarkach.
Ja bym tutaj jeszcze dodał rzeczywiście, bo to bardzo interesujący jest wątek. Meduza nawet podawała, że pracownicy Google'a rosyjscy byli zastraszani, że im może się wydarzyć prawna krzywda. No po prostu to było wprost sformułowane w tych rozmowach z przedstawicielami ramienia sądowego, które tam przyszło pytać, tylko pytać, prawda? Więc Google rzeczywiście się wycofał, oni schowali to dla użytkowników rosyjskich, z tego co mi wiadomo. I podobnie Apple się zachował, to znaczy to było wciąż dostępne, aplikacja umne głosowanie była dostępna, ale nie na terytorium Rosji i nie dla rosyjskich użytkowników. Zupełnie inaczej zaś zachował się Paweł Durow, być może znany Państwu, twórca komunikatora Telegram, który właściwie, jak wynika z wszelkich prasowych doniesień, samoczynnie, samodzielnie po tych akcjach wobec Apple'a i Google'a wyłączył tak zwane boty, czyli autorespondery mądrego, roztropnego głosowania w Telegramie, no zapobiegawczo, tak, prewencyjnie właściwie. Obruszyła się na niego oczywiście fala krytyki, bo to był jeden chyba z ostatnich już takich bastionów dla wielu cyfrowej niepodległości od państwa, tak się przynajmniej wydawało. Chociaż Paweł Durow miał już wcześniej przygody z państwem i tutaj ja akurat nie byłem za bardzo zdziwiony, że tak daleko idące kroki jego przedsięwzięcie podjęło, no w zasadzie odcinając to umne głosowanie z Telegrama. A co więcej, Google jeszcze, bo to, żeby nam też nie umknęło i to bardzo intensywnie wyeksponowała Nowaja Gazeta, która zresztą we wczorajszy wieczór powyborczy była bardzo intensywnie, jej witryna internetowa bardzo intensywnie atakowana. W zasadzie zawieszono, no taki typowy hakerski atak DDoS-owy zatrzymał możliwość komunikowania się z ich witryną, czyli dostępem do informacji, wydaje się, że najbardziej takiej rzeczywiście rzetelnej na współczesnym rynku rosyjskim medialnym. Więc Nowaja Gazeta napisała, że wydaje się, że właściwie od piątku mamy do czynienia z czymś, co nazwano no, taką kitaizacją internetu rosyjskiego, czyli takim właśnie już jego emancypowaniem się zupełnym. Dlatego też między innymi, że władze Rosji wymusiły na Google'u zatrzymanie Google Docsów, na których również były złożone listy mądrego głosowania. To naprawdę daleko idące kroki i bardzo jestem ciekaw, jak dalej to będzie postępowało. Czy to jest taka epizodyczna sytuacja, o której zaraz wszyscy zapomną, bo chodziło o wybory, czy też nie? Ja bym jeszcze, pozwolisz Marcinie, wyjaśnił, bo to może umykać nam, my wiemy obaj, co znaczy to mądre głosowanie, ale może nasi, nie wszyscy nasi słuchacze rozumieją, na czym polega ta koncepcja polityczna, bo jest to swego rodzaju koncepcja polityczna. I od razu wyjaśnię, dlaczego ja uważam, że należy tłumaczyć to na język polski jako mądre albo rozsądne głosowanie, a nie inteligentne. Więc umne jego losowanie to jest pewnego rodzaju taki kompromis intelektualny, bo to jest właściwie sednem tej sprawy. Nie dajemy wygrać partii Władimira Putina, o której wiemy na pewno, że jest partią Władimira Putina, chodzi o Jedyną Rosję. Nie wspieramy też swoich kandydatów, bo ich w zasadzie nie mamy na listach wyborczych, ale poprzez pewnego rodzaju eliminację z list odpowiednich kandydatów możemy wytypować te osoby, które po pierwsze prawdopodobnie mają szansę na zyskanie wysokiego poparcia i nie są z Jedynej Rosji. Tego typu sytuacja no jest na pewno swoistym kompromisem dla głosujących, ale jest dosyć czytelną też grą polityczną, bo ona destabilizuje w jakimś sensie to, co dla Kremla jest przewidywalne albo ma szansę destabilizować. Spory są do teraz, do dzisiaj i jeszcze będą trwały, czy realnie to ten pomysł może wpływać na ustrój polityczny. Bo jak patrzę na przykład na taką grafikę, jak mądre, roztropne głosowanie, czyli takie no, przebiegłe, można by nawet bardziej powiedzieć niż inteligentne, jak ono wpływa na rozkład sił w parlamencie, to wyobraź sobie, że wyliczenia systemu są takie. 137 mandatów dla Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. 48 dla Sprawiedliwej Rosji, za prawdę. Nawet 20 dla LDPR-u, bo oczywiście też chodzi o regiony. I no cóż, to się z tego, co zdołałem rozpoznać w tym wydaniu wyborczym, po części w niektórych miejscach sprawdziło, ale generalnie system cyfrowego głosowania doprowadził do takiego stanu rzeczy, że można było doregulować w sposób absolutnie nieprzejrzysty, jak się okazało, w zasadzie każdy wynik każdemu kandydatowi. Więc to mądre, roztropne głosowanie to jest pewnego rodzaju takie pójście na no, pewnego rodzaju ugodę z systemem z jednej strony, bo wiemy, że nie chcemy wybrać Jedynej Rosji, która, no, którą próbujemy powstrzymać od przejęcia pełni władzy w parlamencie. A z drugiej strony wpuszczenie trochę, jakby to powiedzieć, powietrza, przypadkowego powietrza do tego parlamentu. No jeśli ci parlamentarzyści rzeczywiście, mówimy o Dumie teraz wyłącznie tej Dumie Państwowej, o znaczeniu federalnym, jeśli oni by zaczęli korzystać ze swoich prerogatyw, nie wiadomo jakby się sprawy mogły potoczyć. Także tak to wygląda. To ciekawy mechanizm i stąd ta aplikacja, która miała uprościć, po prostu ułatwić głosującym, którzy są absolutnie przekonani, że nie chcą popierać systemu, który zorganizował Władimir Putin, żeby pójść na wybory właśnie z takim pomysłem.
Myślę, że to nawet było wpuszczenie kija w szprychy bardziej niż świeżego powietrza, bardziej komuś przeszkodzić niż sobie pomóc, ale z drugiej strony w obecnych okolicznościach politycznych w Rosji można zadać sobie pytanie, czy dało się zrobić coś innego. Tradycyjnie, proszę Państwa, sobie przygotowujemy po 3 materiały na każdy odcinek, jednak wydaje mi się, że już na tym etapie, na którym jesteśmy, czyli przy 37 minutach omawiania pierwszego tematu, ja się ograniczę do 2 tematów, czyli opowiem jeszcze o jednym, ale tego tematu nie można pominąć w tym tygodniu, bo dzisiaj rano doszło do niestety kolejnej w tym roku podobnej tragedii, to znaczy w Uniwersytecie w mieście Perm, czyli w Uniwersytecie Permskim, doszło do napaści strzelca. Meduza, portal Meduza rozmawiał ze świadkami tych tragicznych wydarzeń, tragicznych, bo według prawdopodobnie już dość precyzyjnych danych zmarło, zostało zastrzelonych 6 osób, a kolejnych 20 osób zostało rannych. Ci świadkowie przepytani przez Meduzę opowiadali, że napastnikiem był młody mężczyzna, którego część z nich widziała przez okno uniwersytetu, jak on po prostu szedł uzbrojony w stronę tego budynku. On szedł w czarnym ubraniu ze strzelbą i na dodatek w hełmie. I jak mówili świadkowie, oni na początku w ogóle nie skojarzyli go z jakimś zagrożeniem, bo myśleli, że to zwykły przebieraniec. Jednak kiedy zaczęło być słuchać strzały, to faktycznie ludzie zaczęli uciekać, barykadować się w salach. Część z nich wyskakiwała oknami. Jeden ze świadków mówił o człowieku, który skacząc z takiego okna doznał jakiegoś urazu nogi i aż do przyjazdu ratowników leżał pod tym oknem, nie mogąc uciekać dalej. Świadkowie zeznają, że policja i Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych przyjechały po około 20 minutach i tutaj faktycznie jako pierwsi mieli przyjechać funkcjonariusze drogówki, czyli takiej służby, która nazywa się DPS, Dorożna Patrolna Służba, czyli służba patrolowo-drogowa, i oni zaczęli się ostrzeliwać, ponieważ kiedy zobaczył ich ten napastnik, on oddał strzały w stronę oficerów, oni odpowiedzieli ogniem, trafili napastnika. Początkowo było mówione w mediach, że on został zastrzelony, jednak późniejsze informacje mówią o tym, że jego udało się tylko zranić i zaaresztować. Wiemy, że przynajmniej jeden wykładowca tego uniwersytetu w trakcie tej strzelaniny odmówił przerwania zajęć z powodu zamieszania. Jeszcze oni wtedy nie wiedzieli, co się dokładnie działo, jednak on stwierdził, że będzie te zajęcia kontynuował, co wydaje się elementem wręcz przerażającym, że do tego typu sytuacji może dochodzić. A z drugiej strony mało który wykładowca chce przerywać zajęcia, bo studenci zawsze chcą jak najczęściej robić takie przerwy, a wiemy, że on ma swoją pracę do wykonania. Wiemy już, jaka jest tożsamość tego strzelca, tego napastnika. To jest 18-letni Timur Bekmansurow, student tej właśnie uczelni, który miał w maju bieżącego roku legalnie kupić taką właśnie strzelbę, którą dokonał później tej masakry, możemy to ująć w ten sposób, i miał zostawić w swoich sieciach społecznościowych informację, że nie jest to jakiś konkretny akt terroryzmu, tylko że on po prostu chce przekazać swój ból na wszystkich, którzy staną mu na drodze. Jest to jakiś rodzaj, można by powiedzieć, ataku na fundamencie problemów psychicznych tego młodego człowieka. Nie wiemy, co dokładnie go dręczyło, jaki dokładnie był jego problem, ale wydaje się, że nie, przynajmniej póki co, wydaje się, że nie było to związane z działalnością konkretnych organizacji, tylko była to jakaś forma uzewnętrznienia problemów, które tego człowieka dręczyły. Oczywiście będziemy śledzić sytuację dalej, bo póki co informacji jest jednak niewiele. Do tych wydarzeń doszło, tak jak mówiłem, dzisiaj rano, jeszcze nawet nie dni, a godziny temu, więc na pewno będzie się pojawiało więcej informacji na ten temat.
Sytuacja jest absolutnie przerażająca. Jako człowiek związany z życiem akademickim, no, z wielkim bólem oglądałem dzisiaj na kanałach Telegram wideo, które niestety dotarło do sieci, bardzo szybko zostało udostępnione na takich kanałach jak 112 na przykład, czy Baza. Niestety widać bardzo wyraźnie, jak to wszystko wygląda, jakie to jest przerażające. To jest oczywiście, w jakim sensie to powiedziałeś, to są podstawy psychologiczne, psychosomatyczne atakującego, ale tak naprawdę dzisiaj no, kilkaset ofiar w rzeczywistości, bo wiemy, że śmiertelne są te najbardziej ciężkie i najbardziej takie ostateczne w swoim wymiarze, ale tak naprawdę wszyscy będą mieli teraz w pamięci ten no, stosunkowo krótki czas od rozpoczęcia w Rosji roku akademickiego, bo on się rozpoczyna we wrześniu, tak jak u nas w październiku. To byli często pierwszoroczniacy, którzy no, po prostu widziałem to na własne oczy, skakali z okien. Co prawda nie z wielkiej wysokości, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że uczelnia, świątynia wiedzy, dyskusji staje się dla nich miejscem zagrożenia. To było straszne, jest straszne nadal. Forbes bardzo, no, niezwykle dynamicznie podszedł do tego tematu, bo widzę, że już na ich portalu, jak przeglądałem te treści, z Rosji idące, to Forbes właściwie dosyć analitycznie podszedł do tematu i opublikował już dawno temu, 17 maja, coś takiego, taki tekst analityczny, Priroda school shootinga, tak, z angielskiego, czyli te ekstremalne sytuacje w szkołach, które mają swoje źródła, przynajmniej dla analityków tutaj w rosyjskiej prasie w Stanach Zjednoczonych. To jest doskonale opisane tutaj i też niestety wymieniają wcześniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Rosji. W Rosji Władimira Putina. Nie mówię, że to jest wina oczywiście Władimira Putina, że do takich sytuacji dochodzi. Po raz pierwszy, drugi, trzeci, ale być może już w Rosji tak zamkniętej z punktu widzenia, doskonale o tym wiesz, Marcin, ochrony na każdym kroku, bramek różnego rodzaju, my te loiskacje, mówiliśmy o tym też nieraz, pewnego poczucia, no takiego właśnie nadzoru stałego, dochodzi do takich ekstremalnych wydarzeń. I no i źródła w tej analizie nie są w tym, żeby odebrać broń, czy zupełnie, chociaż może to i jest pierwszy jeden z kroków, ale albo też tak jak mawiają niektórzy deputowani, na przykład Siergiej Mironow, on bardzo radykalnie się wypowiadał po jednym z takich ataków wcześniejszych, żeby po prostu przywrócić karę śmierci w Rosji. A jednak eksperci, psycholodzy, psychiatrzy twierdzą, że tutaj brakuje pewnego rodzaju empatii wewnątrz instytucji, które, z których ci atakujący się wywodzą, że gdzieś tam ta szkoła czy uczelnia nieprecyzyjnie otacza troską, opieką, nie daje tego czasu na refleksję. No i mówi się też o tak zwanym bullyingu, to z angielskiego znowu, czyli takim piętnowaniu. Nie wiem, jak to po polsku dobrze powiedzieć, teraz mi wypadło to z głowy.
Może prześladowanie było.
Właśnie, prześladowanie, no tak byśmy powiedzieli, prawda, że że to dręczenie, odkładane takie negatywne emocje, no niestety bardzo negatywnie wpływają na to, co się może w takich umysłach, akurat tutaj prawnik, no ale czy to ma znaczenie, myślę, że praktycznie żadnego, rozpoczął dopiero studia. Straszne to jest i jest mi bardzo przykro, że to się może wydarzyć i uważam, że bardzo trzeba uważnie i ostrożnie przeglądać wszelkie doniesienia, analizy, ekspertyzy w tej sprawie, ponieważ jestem niestety co do tego przekonany, że takie rzeczy mogą się zdarzyć niemalże wszędzie. Że to nie jest tylko rosyjski kazus, czy amerykański. No i po prostu trzeba być niezwykle uważnym, żeby zapobiegać oczywiście, zapobiegać przede wszystkim.
Tutaj, tak jak mówiłeś, ochrona faktycznie była obecna na tym uniwersytecie, jednak tutaj także pojawiły się pewnego rodzaju zastrzeżenia co do wyboru tej firmy przez uniwersytet, ponieważ ta firma była wcześniej w tym roku oskarżana o wykonywanie pracy ochroniarskiej bez odpowiednich uprawnień, licencji, także tutaj także pojawił się wątek pewnych niedopatrzeń, jednak ostatecznie trudno stwierdzić, żeby tu właśnie pojawił się największy problem, bo jednak niezależnie od posiadanej licencji myślę, że zdeterminowany i uzbrojony człowiek jest w stanie taką typową ochronę, która podejrzewam, że wygląda dość podobnie jak i w polskich warunkach, to nie są tego typu ochroniarze, którzy pilnują porządku w sklepach czy w szkołach, na uczelniach. To nie są ludzie przygotowani i wyszkoleni do tego, żeby odpierać napaść ludzi uzbrojonych w broń palną, rzadko kiedy mają też do tego środki, bo no jednak do tego, żeby walczyć z kimś uzbrojonym samemu, także trzeba być uzbrojonym, żeby mieć faktycznie realne szanse taką osobę powstrzymać.
No i umiejętności jeszcze, Marcin, prawda? Umiejętności to jest dużo.
I trochę szczęścia, bo jednak kiedy dwóch pewnie uzbrojonych ludzi staje naprzeciwko siebie, to, no to też można by powiedzieć, że szanse są wyrównane. To wiele czynników jest bardzo wiele i tutaj zaskoczenie także ma zdecydowaną rolę, bo jeśli ten napastnik wie, że on idzie zrobić dokładnie to, natomiast taki ochroniarz nie ma pojęcia, w którym momencie się ten człowiek pojawi. Także tutaj faktycznie ciężko oczekiwać, żeby sama ochrona mogła realnie powstrzymać tego typu przypadki. Przejdźmy jednak może z powrotem do wyborów i do twoich tematów, bo wiem, że masz przygotowanych przynajmniej parę jeszcze wiadomości związanych bezpośrednio właśnie z wyborami.
Tak, o jednej z nich już powiedzieliśmy, więc cieszę się, że to już mogło wybrzmieć. Miałem na myśli ten wątek związany z Telegramem i Pawłem Durowem, który samoczynnie, samowładnie podjął decyzję o pewnego rodzaju występku przeciwko jakiejś grupie elektoratu liberalnego, związanego ze środowiskiem w dużej mierze Aleksieja Nawalnego. O tym mówiliśmy, ale też jest ciekawostką moim zdaniem, trochę mało naświetlaną w środkach masowego przekazu, nawet rosyjskich, postać pani Elly Pamfilowej. To jest szefowa CIK, czyli Centralnego Komitetu Wyborczego, powiedzieliśmy, Komisji Wyborczej Rosyjskiej, która naprawdę, jak przyjrzeć się jej biografii, no, demonstruje właściwie cały wachlarz możliwości historycznego rozwoju, znaczy historii Rosji współczesnej z jednoczesną możliwością takiego osobistego rozwoju. Takie czasopismo Sobiesiednik wydało tydzień temu, czyli już jakiś czas temu, przed wyborami, taki biograficzny artykuł Dama CIK, jak jakby Dama PIK, prawda? Pikowa Dama. Tekst nawiązujący do biografii pani Elły. I dwa słowa w tej sprawie chciałbym powiedzieć, żeby państwo dowiedzieli się, kto rządzi procesem wyborczym w Federacji Rosyjskiej współcześnie, bo to bardzo niebanalna biografia. Pani Pamfiłowa urodziła się w 1953 roku w Uzbekistanie, w radzieckim Uzbekistanie, w niewielkim miasteczku Almalyk. I była naprawdę bardzo wzorową uczennicą, między innymi dzięki tej swojej wzorowości miała okazję nawet, to był, jak twierdzi autor tego artykułu, pierwszy kontakt z polityką, wręczyć bukiet kwiatów odwiedzającemu Taszkent Nikicie Chruszczowowi. Po tych wydarzeniach z dzieciństwa, czyli takim rozwoju, decyzja rozwojowa była dosyć naturalna dla wielu osób mieszkających na peryferiach jednak związkowych. Rozwój dalszy w Moskwie, studia energetyczne i praca w MOSENERGO, w przedsiębiorstwie dystrybuującym energię w Moskwie, to jeszcze czasy radzieckie, przed upadkiem Związku Radzieckiego. W 1989 roku nadarzyła się taka demokratyzująca system okazja. Do systemu został wprowadzony pierwszy parlament, właściwie taki zupełnie uwolniony od kajdanów takich, powiedzielibyśmy, systemu komunistycznego w dużej mierze, czyli Rada Deputowanych Ludowych. I pani Pamfiłowa z sukcesem kandyduje, czyli zostaje wybrana jako deputowana ludowa, 89 rok, młoda, dynamiczna, ambitna, zostaje w 91 roku zauważona przez otoczenie wicepremiera Jegora Gajdara. Jegor Gajdar to człowiek od reform jelcynowskich, twardych reform, trudnych reform dla Rosji. One się oczywiście odbywały niejako poza w zasadzie świadomością społeczną, były dlatego tak bardzo ciężko znoszone i tak bardzo dzisiaj Rosja na nie patrzy negatywnie. W każdym bądź razie Gajdar zaprosił Pamfiłową do rządu. Miał bardzo dużo prerogatyw od Borysa Jelcyna, wówczas ten ekonomista wybitny. I pani Ewa Pamfiłowa została ministrem, nazwalibyśmy ją ministrem do spraw społecznych, czyli pierwsza linia trudnej działalności, społeczeństwo biednieje, w zasadzie w wielu miejscach stacza się do takiej naprawdę głębokiej, w zasadzie można by powiedzieć, niebytu takiego ekonomicznego i ona musi sobie i ludziom jakoś objaśnić tą nową sytuację. No i to jest oczywiście moment trudny, więc w pewnym momencie zostaje odsunięta, tak jak zresztą ci reformatorzy jelcynowscy pierwszej linii zostają odsunięci od kwestii rządowych. Ale Władimir Putin lub jego otoczenie, tutaj nie ma jasności co do tego, dostrzegają ją ponownie i w 2002 roku została szefową prezydenckiej komisji do spraw praw człowieka. Pierwsza kadencja Putina, Ewa Pamfiłowa dostaje się w orbitę Kremla. Długo tam w tej orbicie funkcjonuje, czy też relatywnie długo w tej orbicie funkcjonuje. Przypomnijmy, że też wcale nie w prostych czasach. To jest jeszcze druga wojna czeczeńska, która toczona jest pod przykrywką operacji antyterrorystycznej. No tutaj prawa człowieka to jest temat, można by rzec, bardzo ciężki. 2010 rok, mamy duży konflikt pani Pamfiłowej z potężnym szefem administracji, ówcześnie potężnym, Władysławem Surkowem. Ona odchodzi na pobocze kremlowskie, nie jest jej po drodze z Surkowem, który prowadzi wówczas sprawy prokremlowskich ruchów młodzieżowych. Ona ma jednak, miała przynajmniej tak, jak patrzymy na jej biografię, takie nastawienie dosyć liberalne, wolnościowe, rzeczywiście wspierała działania różnego rodzaju organizacji pozarządowych, o dziwo, jak patrzymy na współczesną Rosję, które no, szukały właśnie praw człowieka w przestrzeni publicznej, szukały i walczyły o te prawa. No więc Surkow, który młodzież rosyjską, młodych, gniewnych wyprowadzał na ulicę i tępił wszelkie przejawy właśnie takiej niezależności intelektualnej, swobody w dużej mierze poprzez te właśnie młode organizacje, no nie był na pewno ulubionym szefem administracji. Ale przyszły czasy takie, że i Władysław Surkow nieco zszedł na pobocze kremlowskiej agendy, Władimir Putin gdzieś tam przestał mu chyba za bardzo ufać. Ale za to Ewa Pamfiłowa wróciła. 2013 rok, zaprasza ją Władimir Putin ponownie do współpracy, najpierw jako kuratora systemu grantów prezydenckich, a potem jako pełnomocniczkę do spraw praw człowieka ponownie, co bardzo ciekawe. I po 3 latach od tego momentu, kiedy ona przyjęła te funkcje, chociaż no, w zasadzie, jak wielu ekspertów patrzy, już od 2012 roku zaczyna się taki spad, jeśli chodzi o kwestie wolnościowe w Rosji. Pierwsze regulacje właśnie prawne, które zaczynają no, rozbijać system, na przykład inostranny agent 2012, to są pierwsze kroki ku temu. No i 2014, to przecież pełnomocniczka do spraw praw człowieka mogłaby mieć bardzo dużo do powiedzenia, aneksja Krymu. Jednakże tu jakby Pamfiłowa chyba umacnia się na swoich takich już konserwatywnych, bardziej chyba poglądach wokół poparcia dla Władimira Putina, dla jego polityki, za co w jakimś sensie po końcu kadencji szefostwa Centralnej Komisji Wyborczej zostanie do niej mianowana, to jest 28 marca 2016 roku i wybierana na jej szefową. Ja przyznam się, Marcinie, z wielkim zainteresowaniem przeglądałem pokrótce przedstawioną tą biografię. To jest naprawdę skala niebywała. Od człowieka, który gdzieś tam demokratyzuje Rosję w latach 80., 90. wczesnych, bo jednak to był okres demokratyzacji, po człowieka, który dzisiaj na konferencji prasowej z Władimirem Putinem na takim spotkaniu, można to zobaczyć w internecie, no właściwie w każdym zdaniu przeczy tym wolnościom, twierdząc, że wszystko odbyło się w czasie tych wyborów zgodnie z najbardziej precyzyjnymi przepisami z jednej strony, a z drugiej strony, że jej instytucja jest podlega stale różnego rodzaju presjom, atakom niesłusznym zupełnie. Nie wiem, jak to się dzieje, bardzo mnie to interesuje, taki biopik od Sobiesiednika.
To jest chyba właśnie najbardziej przerażające w tym obecnym systemie, bo ja to trochę śledziłem na podstawie bardziej tych biografii ludzi z mediów i tutaj parę takich sylwetek zdarzyło mi się zapoznać się z paroma takimi ludzi, którzy właśnie w tych latach 90. zajmowali się dziennikarstwem na bardzo przyzwoitym poziomie i wydawało się, że są po prostu zaangażowanymi umiejętnymi dziennikarzami, którym zależy na wykonywaniu jakiś uczciwy, poprawny, dobry dla ogółu sposób ludźmi, którzy w pewnym momencie po prostu postanowili, że jednak staną po stronie władzy, bo tak jest chyba po prostu korzystniej. Czy to może chodzić o rzecz tak banalną? Myślę, że jak najbardziej. Chodzi o to, że ci wszyscy ludzie w którymś momencie stanęli przed wyborem albo poświęcam pewne zasady, ideały, być może oni nawet nie mieli tych zasad, ale po prostu jakieś wyobrażenia części społeczeństwa o tym, co jest uczciwe, co jest nieuczciwe, i poświęcili to za różnego rodzaju korzyści, czysto materialne i czysto organizacyjne. I tutaj trzeba pamiętać, jak mi się wydaje, też o tym, że to nawet nie było 10 lat. To nawet nie było 10 lat od momentu, w którym upadł jeden system, w którym trzeba było dobrze żyć z władzą i wtedy się miało ustawione życie, do momentu, w którym wróciła władza, która oczywiście nie od razu, ten system putinowski, to nie było tak, że natychmiast 1 stycznia 2000 roku on już wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj. To też była droga, to też była jakiś proces. Niemniej jednak, jak się wydaje, już gdzieś tam na początku zaczęły się pojawiać różnego rodzaju presje, które sprawiały, że ludzie tacy jak właśnie pani Panfiłowa musieli dokonywać pewnych wyborów, czy stać razem z władzą i iść najpierw na drobne kompromisy, potem na większe kompromisy, później już może tego wyboru nie było, bo już podjęli tyle tych decyzji, że nie dało się wycofać, ale ostatecznie skończyło się tak, że ludzie, którzy przez tych powiedzmy 9 lat od upadku Związku Radzieckiego do odejścia Borysa Jelcyna próbowali coś osiągnąć. Próbowali, bo wiemy, że ten proces demokratyzacji był szalenie trudny i daleki od zakończenia. Teoretycznie Borys Jelcyn, odchodząc podczas tej swojej sławnej noworocznej przemowy, stwierdził, że on już się czuje spokojny, że Rosja nie zejdzie z tej drogi ku demokratyzacji, że on teraz może odejść, nie martwiąc się o to, że ten kurs zostanie zmieniony. Jak się okazało, wyjątkowo łatwo ten kurs odszedł w zupełną niepamięć. I wydaje się, że właśnie ci sami ludzie, którzy często w tych latach 90. budowali tę nową rzeczywistość rosyjską, później razem z Władimirem Putinem przeszli tę drogę z powrotem. W zasadzie można by powiedzieć, że podróż w czasie do tyłu, wracając do tych teoretycznie nie tak dawnych czasów, kiedy faktycznie wybory były teatrem, w czasie, w którym o tym, co człowiek posiadał, decydowały jego stosunki z kierownictwem, jego pozycja w partii, jego stanowisko i nic tak naprawdę więcej, bo nie kompetencje, nie nakład pracy, nie staż pracy, tylko po prostu to, jak dobrze był w stanie funkcjonować w aparacie partyjnym, jak dobre relacje miał z ludźmi wyżej od siebie. I faktycznie wydaje mi się, że ta historia, którą przytoczyłeś, jest szalenie znacząca, już być może nawet byśmy powiedzieli, że może nie typowa, może nie modelowa, ale że pokazująca nam, że tego typu historie we współczesnej Rosji są możliwe. I wydaje mi się, że one są różne, ale jednak podobnych historii moglibyśmy wyszukać więcej, o ludziach, którzy w którymś momencie chcieli budować lepszą Rosję, ale później wystarczyło naprawdę niewiele, żeby idąc krok za krokiem, żaden z tych kroków, podejrzewam, nie był na tyle duży, żeby oni sami się przerazili tym, dokąd zmierzają, ale krok za krokiem zatoczyć koło i wrócić do tych słusznie minionych, przynajmniej w części, świata czasów.
Ja myślę, że to byłoby ciekawe bardzo, żeby w kolejnych książkach pod tytułem Rosja Putina umownie rzeczywiście znalazło się więcej takich informacji o tym otoczeniu, bo znów będziemy popadali w taką pułapkę, jak już niegdyś drzewie w historii bywało, że personalizujemy ustrój, system, sprowadzamy to do jednego nazwiska, poniekąd słusznie, ale patrzmy też na to otoczenie, jak ono się też zmienia, jak ono na perspektywę swojej historii patrzy, jakich dokonuje wyborów, jakie przesłanki nimi kierują. To na pewno będzie bardzo interesujące. Myślę, że taki przyczynek do tego typu opowieści na pewno można dostrzec w biografii właśnie pani Pamfiłowej. Marcinie, no cóż, myślę, że faktycznie wiele rzeczy jeszcze moglibyśmy dzisiaj tutaj dopowiedzieć. Sam wybrałeś bardzo ciekawy jeszcze tekst na temat gazu. Ja mógłbym jeszcze powiedzieć o Pieskowie. Zresztą moglibyśmy mówić i mówić o różnych ciekawych rzeczach, ale bądźmy życzliwi dla naszych słuchaczy. Damy im linki. Niech sobie zainteresowani jeszcze pootwierają to, co dla nas wydało się ciekawe, a z całą pewnością wrócimy w przyszłym tygodniu z nową garścią informacji. Pewnie już troszeczkę oczyszczoną, a może bardzo już oczyszczoną z tego finału wyborczego i mam nadzieję, że Rosja nas ponownie ciekawymi rzeczami zaskoczy, może nas uraduje tym razem dużo bardziej niż w tym tygodniu.
Myślę, co ty na to? Rosja nigdy nie przestanie nas zaskakiwać.
I cieszyć.
Mam nadzieję, że cieszyć.
Tak jest. Zatem życzymy Państwu wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Dziękujemy pięknie.